Najpierw działalność Szwecji po aresztowaniu Jakubiansa. Tak. Jak rozumiem, do momentu wsypy w Berlinie płynęły wiadomości z kraju i z Niemiec przez komórkę Jakubiansa. Tak. W tym momencie to się całkowicie urwało. Mam rację czy nie?
Tak, urwało się z punktu widzenia, powiedzmy, przekazywania przez Japończyków, prawda, tego w Berlinie.
Tak.
Prawda. Ale zasadniczo biorąc, wiadomości szły przez ludzi, którzy uciekali, przejeżdżali tymi czy innymi drogami.
No tak, ale tym się zajmował baza Anna. Ona przesłuchiwała uchodźców.
Nie uchodźców, tylko ja mówię o naszych ludziach.
A o waszych
ludziach. Dlaczego? Dlatego, że baza Anna miała tylko zadanie związane, powiedzmy sobie, z tym. A wywiad tak zwany wojskowy, myśmy prowadzili.
To był ten Szynkowiak, czy jakąś
tam? Nie, to później. Aha, później. Za moich czasów on nie był.
Rozumiem. Ale w zasadzie kierunek twojej pracy uległ zmianie.
Uległ zmianie niewątpliwie.
To
prawda?
Znaczy głównym właściwie obiektem była inwigilacja Niemców i śledzenie Niemców na terenie Szwecji.
Szwecji, nie tylko na terenie Szwecji, tylko tak samo Norwegii, prawda, i Danii i tak dalej. I miałem. Tak, i miałem, jak wiesz, prawda, agentów stamtąd.
No nie, więc jak ty do tego...
Aha.
Gdzie miałeś, jak wyglądała twoja sieć agentów? W Szwecji i poza Szwecją. Mówię w tej chwili po wsypie Jakubiańca.
Tak, po wsypie Jakubiańca. Jeżeli weźmiemy Szwecję, znaczy powiedzmy Szwecję. W Szwecji miałem cały szereg agentów Szwedów, prawda? I Szwedki, i Szwedów, i mężczyzn, i kobiet, którzy dostarczali mi wiadomości, bo do Niemiec jeździli, biznesy robili, prawda, sprzedawali i tak dalej. Więc mieliśmy wiadomości, ja miałem wiadomości stale.
Aha.
Stale od nich widzieliśmy.
Podstawą twojej działalności była siatka agentów szwedzkich.
Szwedzkich agentów, zgadza się, w tym czasie, to znaczy już, prawda, tak.
A jak wyglądała obsada ambasady niemieckiej, konsulatu niemieckiego przez swoją obserwację?
Bo on właściwie nic się tam nie zmieniło.
Nie, ale chodzi o to, czy ci tam miał swoich ludzi.
No, swoich ludzi nie miałem. Miałem jedną, najpierw była jedna kobieta, o której mówiłem, która przeciwko nam pracowała.
To właśnie, rozumiem, ona pracowała przeciwko.
Przeciwko nam, to była, prawda, kobieta, która skończyła uniwersytet w Krakowie. Volksdeutschach, prawda, Volksdeutschach. I ona, nie rozumiem, że tylko świetnie znająca, skończyła Uniwersytet Krakowski, prawda, skończyła. I ona była wyznaczona przez Gestapo, ażeby nas w Szwecji, prawda, wykończyć, że tak powiem, nazwijmy sobie, prawda. Otóż ona...
Ale jakieś ty się dowiedział o jej roli i o tym,
że... Przez te agentki, które miałem w ambasadzie.
A więc do tego dochodzi.
Tak.
Znaczy, że miałeś w ambasadzie...
Agent.
Czy nazwisko tej agentki niemieckiej pamiętasz?
Nie pamiętam tej agentki, nie pamiętam. Ale widzisz, ja ci powiem co innego, bo to obraz tego może wyglądać, będzie w ten sposób, że ponieważ myśmy mieli i mężczyzn, i kobiet. I kobiety, i mężczyźni, Szwedzi, prawda? Było między innymi szereg Polaków, tacy Szwedów, którzy już byli Szwedami niby, ale jeszcze pochodzenie polskie, prawda, było. I między innymi takiego jednego właśnie poznałem przez jedno z agentek, takiego, prawda, byłego Polaka, powiedzmy sobie, który był w Szwecji przez długie lata, bardzo elegancki, bardzo taki przystojny pan, prawda, zawsze elegancko ubrany, zawsze tego i tak dalej. I poprosiłem, prawda, przez agentkę, prawda, swoją, czy ja bym nie mógł z nim pomówić w sprawach dla nas ważnych. On przyszedł do mnie, prawda, także spotkaliśmy się, nie u mnie, w domu. Tylko,
a jak ty się wobec niego przedstawiałeś? Jako kto?
Ja byłem, prawda, tym Japończykiem, prawda.
Aha.
Ja byłem tym, ja ciągle wszystkim. Nikomu nie mówiłem, że ja jestem Polakiem, przeciwnie, prawda. Ale mnie chodziło o to, żeby on był, prawda, niby. Więc ostatecznie, prawda, on przyszedł, znaczy spotkaliśmy się, nie przyszedł tylko u mnie w domu, tylko spotkaliśmy się. Zostałem, prawda, przez to przedstawiony i powiedziałem mu, wie pan co, ja wiem, że pan jest niemiecku, on był antyniemiecko nastawiony, tak. Że pan jest antyniemiecko nastawiony, czy nie mógł pan zrobić taki nam przysługi, prawda, jednej bardzo ważnej dla nas? On mówi, jaki? Ja mówię, że tu jest taka jedna pani, która przysłana specjalnie została przez Gestapo, i która, której zadaniem jest zlikwidowanie mnie i szeregu innych ludzi tutaj na terenie Szwecji. No a on na to mówi, dobrze, ale co ja mam zrobić? Ja mówię, nic prostszego, pan się musi w niej zakochać.
Ale
od pierwszego wejrzenia.
Czy ty już z nim za poprzednio miał jakiś kontakt?
Nie, nie miałem żadnego z nim kontaktu, tylko miałem z agentką, która... która...
Ale komuś obcemu zaproponować, żeby się zakochał w osobie, którego nic nie obchodziła?
Dobrze, dobrze. Właśnie na tym polega cała sztuka, że prawda, ja mu powiedziałem, czy pan, naturalnie, czy pan może dla nas pracować i tak dalej przeciwko
Niemcom. Ale dla nas, znaczy dla Japończyków.
Dla Japończyków, tak, przeciwko
Niemcom.
Ale Japończycy
Niemcy. Nie byli przeciwko Niemcom.
Japończycy nie byli przeciwko Niemcom, ale jednak z nami razem pracowali.
Ja nie jak... z punktu widzenia tego człowieka.
Tak, nie, ale co on myślał, to jest co innego, to nie było moją rzeczą.
Ale,
mentalność jego, prawda, była taka, że Niemców trzeba zwalczać. To jest ja.
Ale oprócz tego dałeś mu jako dodatkowy motyw pieniądze.
A to jest inny. Pieniądze były potrzebne, żeby tą historię przeprowadzić. Ale nie dlatego, że tylko dla tych pieniędzy on będzie pracował. Nie. Tak, on nie pracował dla tylko samych pieniędzy. No i powiedziałem mu to o wszystkim, że teraz naturalnie miała przedstawić ta właśnie agentka tej pani, prawda, tej Polce, która niby była Volksdeutsche, prawda. No i to załatwiło się. I teraz ja powiedziałem, że on się ma w niej zakochać natychmiast i robić wszystko, prawda, zmusić ją do tego, żeby ona skompromitowała się w oczach niemieckich. Prawda. Wtedy ją wyrzucą na zbitą mordę, albo wykończą, albo coś takiego. No i zaczęło się od tego, że on jej powiedział, że on chciał z nią mieszkać, ale on mówi, nie będzie mieszkał w takim jednym pokoju tam gdzieś, tylko niech ona wynajmie porządne mieszkanie. I wtedy, prawda, ona, tak jak on miał, później meldował, ona się zgodziła od razu, wynajęli mieszkanie, zamieszkali tam, wtedy on jej powiedział, nie możemy w takich ruderach mieszkać w tych prawda, tych. Trzeba kupić różne takie rzeczy,
meble.
I tak dalej, meble różne i tak dalej. No i ona to wszystko kupiła na kredyt, bo nie miała pieniędzy tyle, prawda. Kupiła na kredyt. Kiedy ona kupiła na kredyt, już ja wiedziałem, że ona zadłużona jest, to wtedyśmy zwrócili się do tych firm kredytowych, które jej to dały, powiedzieli, że to jest skandal. Ona nic nie zapłaci, to oszustwo jest i tak dalej, i tak dalej. No i te firmy zwróciły się do poselstwa niemieckiego, mówiąc, że co to jest do cholery, to ona kupiła to wszystko, a nie płaci, nie ma pieniędzy i tak dalej, a zrobiła tego. No i ona w ciągu kilku dni znikła. Znaczy ją zabrali, Niemcy zabrali.
Dla mnie najciekawsze jest punkt wyjścia, bo ty powiedział, że dowiedziałeś się o jej istnieniu, o jej zadaniach od swoich agentek, które miałeś poselstwo.
Tak jest.
Może przypominasz, ile miałeś takich osób?
Dwie osoby były, dwie kobiety były takie, nazwisk, prawda?
Nie pamiętam
nazwisk. W każdym razie...
To były Szwedki czy nie?
Szwedki, prawda, które niby były takie powiedzmy niemieckie, jak oni uważali. Aha. Bo niektórzy byli proniemcy.
A jakie były ich motywy współpracy z tobą? Pieniądze czy antyniemieckie?
Jedna z nich była antyniemiecka, a ta druga była jej koleżanką. Prawda? Ta jedna antyniemiecka, właśnie ona właściwie była tą główną maszyną, która nakręciła tą całą historię. Druga była mniej taka, ona zaczęła, była tego, ale raczej ona...
Pieniądze grały?
Naturalnie, do pewnego stopnia grały tylko rolę, prawda? Ale nie za dużo, nie za dużo pieniędzy grały. Była cała masa takich, na przykład, bardzo zdecydowanie silnie nastawionych antyniemiecko. Ale były też grupy, które z Niemcami pracowały na całego, zupełnie, z przekonania, prawda? I stykałem się z tymi grupami, prawda? Byłem na przyjęciach, prawda? Zapraszany, gdzie żyje Hitler i takie różne inne cele. Krzyczano, prawda? Tak.
Więc teraz przejdźmy do tego, co było jednym z Twoich największych osiągnięć, to znaczy ujawnienia planów inwazji niemieckiej w Szwecji.
Tak.
Otóż nie chodziło o to, żeby zacząć od tego, jak, kto Ci zaczął dostarczać informacje o napływie Niemiec.
Otóż była taka sytuacja. Z jednej strony miałem te agentki, prawda, które zawsze pytałem, no jak tam u was w ambasadzie i w poselstwie.
Jakie były ich funkcje?
Sekretarkami były, to znaczy tam pomagali sekretarkami, ale w każdym razie chodzili wszędzie, wszystkich znali i tak dalej. Więc ja zacząłem je to rozpytywać, jak tam, co tego, ile was tam, ile pracuje, jak się nazywają, to wszystko miałem, prawda, już wiedziałem dokładnie. Ale po pewnym czasie jedna właśnie ta, która była w Batach, to jest postawiona, mówi, że wiesz ty co, mówi, zaczynają przyjeżdżać tutaj, mówi, coraz większa ilość tych ludzi przychodzą do ambasady, prawda? Znaczy nie idą bandą całą z tego, tylko tak niby napływ. I mówi, stopniowo zaczynają wynajmować całe domy wielkie tutaj w Sztokholmie. Domy całe. Ja mówię, jak to nie bardzo rozumiałem tego, o co tu chodzi, dlaczego te domy wynajmuje, po co tego. Ona mówi, ja nie wiem, mówię, ale przyjechała na przykład grupa tam coś, no ich nie od razu wszyscy przyjechali, ale tak po 20, 30, niektórzy przyjeżdżali z Norwegii, prawda, bo Norwegia była okupowana. Więc przyjeżdżali z Norwegii, niektórzy po prostu z Niemiec przyjeżdżali i mówi, wynajmują dom, mówią, że to będzie jakiś tam zakład handlowy, prawda, że oni tutaj handlują, że oni handlują ze Szwedami, że sprzedają i tak dalej i kupują. W związku z tym, prawda, cały ten budynek zaczęli zajmować.
Aleś ty przedłożył bardzo szczegółowy plan.
No bo ja sobie zacząłem później już notować, prawda, miałem.
Miałeś te wiadomości, że w tym punkcie są Niemcy, tu Niemcy, tam.
No właśnie mówię o tych kobiet, prawda. I później, kiedy już od tych kobiet dostałem te wiadomości pierwsze, prawda, zacząłem. Chcemy powietrze mieć, no.
No ale już.
No, w każdym razie, mieliśmy te wiadomości w tym zrozumieniu, że przychodzili, prawda, ludzie różni do...
No.
Przychodzili różni ludzie do naszego poselstwa, między innymi tam do tego konsulatu i tak dalej i też mówili, że o tam obok nas nagle Niemcy zamieszkali. To w ogóle wszystko razem, to znaczy wiadomości, które dostawałem od tego. Później wiadomości od poszczególnych ludzi, bo oni lokowali się, prawda? I na przykład były wypadki takie, jak na przykład, prawda, w kilku wypadkach było to w ten sposób, że właściwie oni nic nie robili, ci ludzie, tylko łazili. Łazili po tym domu, prawda, po tych mieszkaniach i tak dalej, właściwie niczym się nie zajmowali. Poza tym jedna rzecz była ważna, to byli tylko młodzi ludzie, którzy powinni byli służyć wojsku w tym, w Niemczech. Tak, wiek zwracał też uwagę, że to są wszystko właśnie młodzi ludzie.
W wieku poborowym,
prawda? I przecież armia niemiecka, która w tym czasie była rozbudowana i budowała się ciągle, dziwiliśmy się, jak to się dzieje, że oni pozwalają na te.
I w jaki sposób ta wiadomość, te wiadomości, które zostały naniesione na plan Sztokholmu, zostały podrzucone do agencji?
Nie, tak. Otóż w ten sposób, że ja już jak zacząłem to na mapie Sztokholmu nanosić to wszystko razem, w końcu zobaczyłem, że się coś dzieje tutaj, dlatego że to jest nieprawdopodobna rzecz zupełnie. I że tak powiem, no, numerami po prostu oznaczałem te miejsca, prawda, i tak dalej, i widziałem, że te niemieckie historie są przeważnie lokowane w rejonie ministerstw różnych, w rejonie Pałacu Cesarskiego, Królewskiego, później w każdym razie w miejscach, gdzie gdyby trzeba było działać, prawda, to za jednym zamachem można opanować bez Ministerstwa Wojny, czy Sztab Główny, czy co innego, prawda? Więc to wszystko razem tego. Teraz, jak zebrałem to wszystko razem, mówiłem między innymi z Brzezińskim, że powiedziałem o tym i tak dalej, i mówię, że muszę się spotkać z angielskim, prawda, szefem wywiadu, prawda?
Kapitanem, jak on się nazywał?
Denhamem. Z kapitanem Denhamem. I Denham mówi, to powiedzieć, żeby jakoś coś trzeba robić na to. Więc zgodziliśmy się, prawda, z Brzezińskim i w końcu on powiedział, że pójdziemy do Denhama razem, prawda? Dobrze, poszliśmy do Denhama razem. I ja Denhamowi przyniosłem ten cały szkic z tymi wszystkimi rozmieszczeniami i ilością ludzi, to znaczy niektórych było, prawda, po 200 czy tam 100 ludzi, prawda, co jest nieprawdopodobne z punktu widzenia interesu jakiegoś, prawda, tak. Więc dałem to wszystko razem Denhamowi i Denham powiedział mi w ten sposób, że strasznie jest wdzięczny za to, bo on jutro akurat ma brydża z tym prezesem, właściwie znaczy z dyrektorem, redaktorem i dyrektorem, prawda, wszystko jedno, Dachem z Nieta. I on jemu to podsunił w czasie tego całego interesu. I on to zrobił. I na drugi dzień, we wszystkie, w całej prasie, znaczy w tej dni Dach z Nieta, krzyk, wrzask, prawda, Szwecja, alarm i tak dalej, że jak to się dzieje, że to ci Niemcy tam są. Więc Szwedzi, znaczy Niemcy zwrócili się do Szwedów, żeby znaczy tą gazetę wstrzymać rozsyłanie, ale gazeta była rozsyłana i na całą Szwecję poszła. Prawda. Więc nie mogli już tego wszystkiego wstrzymać. Poza tym ludność była zalamowana. No przecież to było.
I
natychmiast zarządzono mobilizację, prawda, tego. I ja później, prawda, już później, w późniejszym czasie, kiedy byłem w Montrealu, prawda, tam spotkałem, prawda, tego
ambasadora.
Nie tyle ambasadora, ile konsula szwedzkiego, który był w tym czasie właśnie zmobilizowany i mówi, przez pana ja siedziałam przez 3 miesiące w lesie. Mówi, bo Szwecja nie miała tyle koszara, niczego
innego. Nie pamiętasz nazwisko tego konsula?
Nie pamiętam, prawda, tego konsula. W każdym razie on powiedział w ten sposób, że mówi, przez pana ja siedziałam przez 3 miesiące w lesie, bo nie mieliśmy koszar, przez gdzie ulokować się, tylko się mieli namioty i w lesie siedzieliśmy w namiotach, prawda, ale byliśmy zdobili.
No, a czy on nie tłumaczył, dlaczego Szwedzi nie wyrazili się jakiegoś uznania czy podziękowania?
No to jest zupełnie inna sprawa. Uznanie czy podziękowanie nie mogli, dlatego że z jednej strony to Anglicy im dali, prawda, z punktu widzenia angielskiego, Anglicy im dali.
To jest jedno. Oni się dowiedzieli, że to wyszło, jednak Anglicy uzyskali to od ciebie.
To później już. To później, prawda? To później wyszło, dlatego że, prawda, te szkice różne i te wszystkie wiadomości, zresztą Anglicy prawdopodobnie też powiedzieli.
Jakie źródło,
prawda, bo prawdopodobnie nie tego, ale w każdym razie alarm się zrobił. A o to chodzi.
Dobrze, i dlaczego nie dostałeś podziękowania?
Podziękowania nie dostałem, dlatego że w międzyczasie, prawda, Szwedzi dostarczali wielkimi masami Niemcom materiały różne.
Rudę
żelazną, dostarczali gotowe części wyrabiane i tak dalej. I w związku z tym trzeba było coś na to robić. I właśnie między innymi z tym Denhamem, prawda, bo Denham mnie powiedział, że oni będą nam dostarczali takie bomby zrobione, prawda, jak węgiel, kawałki węgla.
W kształcie brył węgla.
I to zostało dostarczane, prawda, i ja miałem agentkę, która pracowała, Saks nazywała się.
Saks.
Zaks, tak.
Znaczy S-A-C-H?
Tak.
S-A-C-H-S.
Tak. I ta dostarcza...
Niemka?
To ona Szwedka była. Szwedka, ale była wybitnie antyniemiecko nastawiona.
Pierwsze imię?
Nie pamiętam jej, prawda, jak ona jej pierwsze imię, tak? W każdym razie była ona i teraz ona rozpoczęła, prawda, tą, w ten sposób, że ja ją zapytałem, czy by się nie dało, prawda, jakoś na do tego węgla, który jest na tych okrętach, prawda, wrzucać tych kawałków, tych bomb.
Do bunkra z węglem, który idzie do pieca.
No więc ona powiedziała, że ona to wszystko zrobi, jak będzie mogła. I rzeczywiście dawałem jej takie.
A jaki on, czy ona miała sama dostęp do statku?
Ona miała, dlatego że ona była z ramienia, prawda, tych firm, które dostarczały. Ona miała takie, że tak powiem, dokumentację dostarczała na okręty, te wszystkie Potem sprawdzała, czy już ta inspekcja taką przeprowadzała. I na każde, na wszystkie te okręty przychodziła. Prawda? W związku z tym, prawda, ponieważ przychodziła, i ona później zgodziła się i miała sobie taką teczkę, w tej teczce tą bombę przenosiła, prawda, ten węgiel, no i wrzucała do tego, no i te później to wybuchało gdzieś tam, czy w drodze, czy w portach, nie wiem, no, o tym, prawda.
Ale nie, czy były jakieś później wyniki tej akcji?
No były, to znaczy wiemy, że okręty wybuchały. To znaczy,
ile powiedzmy od statku poszło?
Tego to nie wiemy, trudno powiedzieć, bo nie, Niemcy nam o tym nie mówili, prawda?
Ale dobrze, ale wyszły
na Szwedzie, no tak, Szwedzie tego. I to było jedna z przyczyn, dla których właśnie Szwedzi się dowiedzieli później, prawda, bo ona została aresztowana.
Przez Szwedów
została aresztowana.
Jeszcze przed twoim wydaleniem?
Jeszcze przed moim wydaleniem została aresztowana i dostała 2 lata więzienia, bo Niemcy domagali się koniecznie, prawda, zresztą i Szwedzi sami. Im to nie bardzo odpowiadało, te wybuchy na okrętach.
Nie dziwię się.
Tak.
Ale to i tak bardzo mały wymiar kary
dostała. No, dostała 2 lata.
Bo jeżeli by, powiedzmy, rezultatem tej akcji były życia ludzkie.
Tak, no tego ja nie wiem. My nie wiemy, jak na tych okrętach, jak się to robiło i co robiło, prawda? Tylko wiemy, że ona 2 lata dostała.
I to jeszcze, czyli w jaki sposób ona została przychwycona i aresztowana?
No to tego ja szczegółów nie znam.
Szczegółów
nie znam. Nie, tego nie znam. Szczegółów nie znam, dlatego że nagle została aresztowana i zamknęli, nam nie mówili, dlaczego aresztowana i gdzie aresztowana i tak dalej. Więc to się zrobiło i to była ta przyczyna, dla której, prawda, Szwedzi uważali, że z mojej strony, prawda, z jednej strony robiło mi to, prawda, to jest
tym. Ale jak się to stało, że oni ciebie od razu wtedy nie wydali, albo nie aresztowali?
No i nie mam pojęcia. Jaka przyczyna była tego, to nie wiem.
Może to nastąpiło już po twoim wyjeździe?
Może po moim wyjeździe, to nie mam pojęcia. Tego nie mam, trudno mi powiedzieć, tak.
Teraz, jak wyglądały stosunki twoje z Japończykami, w jaki sposób, no powiedzmy, przychodzi ten dzień, w którym jest wiadomość, że rząd polski wypowiedział wojnę Japonii.
Tak.
Formalnie.
Tak.
Czy w tym momencie jak się to odbija?
No? Odbiło się w ten sposób, prosty sposób. Ambasador ten Onodera powiedział mi, wiesz ty co mówi, rząd polski wypowiedział nam wojnę. Czy ty uważasz, że to jest rzeczywista wojna, będziemy się bili, czy w dalszym ciągu będziemy tak, jak jesteśmy? Ja mówię, będziemy tak, jak jesteśmy, bo zresztą nasz rząd to samo powiedział, prawda? To jest decyzja rządu, że współpraca między nami będzie w dalszym ciągu tak, jak było.
Rozumiem. A co na to Anglicy?
Nie pytaliśmy ich, prawda?
Rozumiem. Ale nie było żadnej reakcji?
Nie, żadnej reakcji nie było.
Dobrze. Mowa jest w dokumentach twoich i w sprawozdaniu generała Onodery o tych 3 oficerach, którzy już od długiego czasu pracowali w Mandżukuo.
Tak.
Dla Japończyków.
Tak.
Czy tyś cokolwiek wiedział?
Ja o tym nie wiedziałem, dopiero mnie powiedział Onodera.
Onodera.
Powiedział, że 3 oficerów jest i że w związku z tym, że u nich też jest nas 3, to znaczy ja, prawda, i ci 2, którzy siedzieli, prawda, w Niemczech, to znaczy Jakubianiec, prawda, i Daszkiewicz,
tak,
to nas też 3 było.
Rozumiem.
W związku z tym, prawda, on się zapytał, czy jak my widzimy tą rzecz, czy my uważamy, że powinniśmy dalej współpracować, czy też... Więc ja się zwróciłem z zapytaniem do naszych władz.
Rozumiem.
I powiedzieli, że nie ma tutaj, nie ma co się bawić w dalszym ciągu tak, jak było. Pozostanie.
Rozumiem. Dlaczego im specjalnie na tych 3 oficerach w Mandżukuo zależało? Nie domyślasz się, czy nie wiesz, jakie były ich?
Oni, zdaje mi się, że byli deszyfrantami.
Rozumiem.
Deszyfrantami. Co za typ był, prawda, jak nazywali się tego, to pojęcie zielonego nie mam.
Rozumiem.
Tak, Onodera nie wiedział o tym, tylko wiedział,
że byli naszymi oficerami.
Naszymi oficerami służby czynnej, tak jest.
Dalej funkcjonują.
I dalej funkcjonują. Tak.
Teraz...
Bo wspólnym wrogiem była Rosja, tak. Prawda, w tej wypadku.
Kim była ta twoja współpracowniczka, która została zamordowana przez Niemców w Skansenie?
Tak, otóż była taka sprawa, że ja jeszcze przed wojną, jeździłem po Niemczech, prawda, w różnych punktach w Niemczech byłem i między innymi byłem w Baden-Baden. I tam w restauracji, prawda, jednej kiedyś siedziałem, prawda, nie było miejsca, a ja sam byłem, prawda, więc mnie poprosili, że ja mogę siąść tam przy takim stole, prawda, tak. Zgodziłem się, siedziała tam jedna pani z mężem, prawda, tam jeszcze ktoś taki siedział, w każdym razie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i tak dalej i, że tak powiem, nawiązaliśmy bliski kontakt, ja nawiązałem bliski kontakt z tym małżeństwem. Tak, nawiązałem bliski kontakt z tym małżeństwem w ten sposób, że po prostu mówiłem, że ja jestem zwolennikiem, prawda, Niemców, dlatego że uważam, że oni są jednak inteligentni i tak w tym duchu, tak. Prawda. I bliski kontakt nawiązaliśmy. I ja później przyjeżdżałem kilka razy, każdy raz jak bywałem tam, prawda, w Niemczech, przyjeżdżałem do Baden-Baden.
Tak, tak.
I spotykałem się z nimi, prawda, z tym małżeństwem. Zapraszali mnie do siebie tam, ja przychodziłem. No i rezultat był tego taki, że kiedy później korespondowaliśmy ze sobą, prawda, od czasu do czasu listy przychodziły jeszcze, prawda, i tak dalej. W każdym razie byli bardzo przychylni w stosunku do mnie i szczególnie ona była tak powiedzmy hitlerowsko nastawiona, antyhitlerowsko i to nie krępowała się mówić o tym, prawda, zupełnie nie krępowała się mówić, mówiła, że ja jestem Niemką naturalnie, prawda, ale ja jestem antyhitlerowsko nastawiony i uważam, że ta polityka tego, wiesz, tak, tak. Ja z tego naturalnie wykorzystywałem to w ten sposób, że przez nich dostawałem cały szereg informacji różnych, ciekawych z przemysłu czy z czego, bo on pracował w przemyśle. Dostawałem te wiadomości i te wiadomości przekazywałem, prawda, naturalnie u siebie w sztabie. Teraz, kiedy wybuchła później wojna, on został zmobilizowany, a jeszcze wcześniej raz przyjechałem, prawda, i między innymi on zrobił fotografię, prawda, mnie i jej, prawda, myśmy we troje byli, ale on zrobił fotografię i ja żoną jego siedzimy przy stole, prawda, w Baden-Baden, prawda, to jeszcze przed wojną. To jeszcze było przed wojną. Teraz, kiedy wybuchła wojna, ona jeszcze, ponieważ ja już wyjechałem wtedy i byłem w Szwecji, napisałem do niej stamtąd,
do Baden-Baden,
naturalnie nie pisząc, prawda, nazwiska ani tego, tylko
po prostu. Ona znała cię po prostu.
Ona znała, tak.
Odprawdziłem.
Tak, ale w każdym razie napisałem do niej, że jestem w Szwecji w tej chwili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ona później napisała, że mąż jej, prawda, jest w wojsku w tej chwili, gdzieś tam nawet nie wiem gdzie był, prawda, nie mogła pisać zresztą w liście, prawda. W każdym razie była sytuacja taka. Ja wtedy zapytałem, czy ona, tak delikatnie w liście zapytałem, czy ona by, prawda, nie mogła przyjechać do Szwecji, prawda. I mówię, och, mamy tutaj piękny taki park, skansen, prawda, tam i tak dalej. I może byśmy się, prawda, spotkali, na przykład tam jest taki piękny taki budynek, prawda, i opisałem, jak to wygląda. I tam zobaczy, jak to wyglądają te skanseny i to wszystko razem. No, to otrzymałem list, że owszem, przyjadę, no i podała datę i tak dalej, wszystko tego i w tym skansenie miałem się z nią spotkać. I kiedy właśnie przyjechałem spóźniony, znaczy spóźniłem się z przybyciem tam do tego skansenu.
Tak.
Kiedy przyjechałem tam, to już policja była, bo ona została zastrzelona.
To znaczy ona została zastrzelona jeszcze
przed naszym spotkaniem. Przed moim spotkaniem. Musiało ją Gestapo prawdopodobnie pilnować.
Ale że przy tej okazji ciebie nie spotkamy.
No, to jest co innego. Dlaczego?
Gdyby poczekali trochę dłużej, nie poczekali.
No. Nie poczekali.
Czyli ona jeszcze,
bo już policja szwedzka tam była i.
Czyli ona z tobą już jeszcze nie współpracowała. Dopiero miało nastąpić.
No tak, miał nastąpić, ale chodziło o to, że prawda, ona tych wiadomości miała zawsze dużo, prawda?
I nazwiska i nie pamiętam.
Nie pamiętam. W każdym razie ona miała podwójne takie nazwisko jakieś i część tego, czy w przodu Miller było, czy z tyłu, to drugie nazwisko Miller, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale w każdym razie tak.
Dobrze. Teraz chwileczka, teraz wyłączę na chwilę. Generał Onodera w swoim, powiedzmy, powojennym sprawozdaniu pisze, że nawet po usunięciu ciebie z Japonii, z raczej ze Szwecji, w dalszym ciągu przekazywałeś cenne wiadomości przez Brzeskwińskiego w Sztokholmie.
Tak.
Ale czy to były wiadomości od ciebie, bo przecież tyś sam był na froncie i byłeś odcięty od wiadomości.
Tak, ale widzisz, była sytuacja taka, że byłem na froncie sam odcięty, ale były wiadomości natury raczej politycznej, ogólnej, nie wojskowej, ścisłej jakiejś, tylko wiadomości ogólne, prawda? I te wiadomości, to co miałem, to co wiedziałem od z Londynu czy skądinąd, pada na początku z Londynu, to przekazywałem Brzeskwińskiemu. A Brzeskwiński dopiero, uzupełniając swoimi wiadomościami, przekazywał to do ONZ.
No tak, ale to były na przykład informacje, które były dla Brytyjczyków wybitnie nie, powiedzmy, nie szkodliwe, jak na przykład informacje o rozlokowaniu wojsk brytyjskich w Indii i w Burmie. To był wywiad antybrytyjski.
Nie. Dlatego, że Brytyjczycy sami dostarczali wiadomości. Brytyjczycy dostarczali wiadomości.
Natomiast to była dezinformacja.
Dezinformacja.
Ale czy ty w tym wypadku już w tym okresie nie byłeś wykorzystywany po prostu jako stroman?
No, nie mogłem, bo trudno mi było...
Brzeskwiński mówił, to są wiadomości od,
tak,
od Iwana, a
tak,
to były wiadomości,
od Anglików właściwie.
Rozumiem.
Tak.
Rozumiem.
Tak.
Na przykład, on pisze, że jednego dnia dostał telegram z Tokio o nalocie na Kalkutę, a później informacje od Rybikowskiego o wynikach tego nalotu, który specjalnie wysoko był oceniony. To naturalnie od Anglików.
Anglicy naturalnie. Wszystkie te wiadomości, które były, które gdziekolwiek tam na Dalekim Wschodzie, to wszystko było od Anglików.
Ale tu jest najważniejsze.
Co im odpowiadało, to trudno mi było.
Rozumiem, ale krótko mówiąc, tyś właściwie już to nie był mieszany.
Nie, ja w to nie byłem mieszany.
To było przekazywane,
jako
wiadomości od
Anglików. Jako wiadomości od Anglików, zgadza się.
Nie, na przykład, że to była najważniejsza wiadomość od Rybikowskiego. To była wiadomość o tajnym układzie zawartym na konferencji jałtańskiej dotyczącym Japonii, z którego wynikało, że Sowiety wypowiedzą wojnę Japonii w ciągu 3 miesięcy po kapitulacji Niemiec. Ta informacja została zupełnie zignorowana przez rząd japoński. Niemcy skapitulowały 8 maja. A Sowiety wypowiedziały wojnę Japonii dokładnie 8 sierpnia, czyli tak jak to było ustalone. Ale w ciągu tych 3 miesięcy Japonia usiłowała korzystać z pośrednictwa Sowietów w zawarciu pokoju z Zachodem. Czyli wbrew tym informacjom...
Tak, wbrew tym informacjom, ale te informacje nie szły ode mnie, prawda, tylko to są Anglicy.
Rozumiem, ale...
Anglicy przez Brzeszyński.
Jasne. Oczywiście w pewnym okresie niesłychanie ważną sprawą z punktu widzenia brytyjskiego, bo nie wiem czy z polskiego, było, żeby Japonia nie uderzyła na Rosję. I żeby nawet, powiedzmy, nie robiła jakiejś koncentracji wojsk na Dalekim Wschodzie. Mówię o pierwszych 6 miesiącach wojny z Niemcami, między Rosją a Niemcami. Czy były wtedy podsuwane jakieś wiadomości?
Nie, na ten temat właśnie wojny tej myśmy dyskutowali z Onoderą, mówiąc o tak zwane cross-realm strategy, to znaczy strategię wielkiego, najwyższego kalibru, nazwijmy sobie,
światowa
strategia.
Światowej.
Tak, i mówiąc o strategii światowej, ja zawsze mu tłumaczyłem, że jak ilość wojsk, tak i środki, i źródła materiałów, które oni mają, nie wystarczą nigdy na to, żeby można było prowadzić wojnę. Można prowadzić jedno uderzenie.
Z Amerykanami i z
Rosją. Że to bezsensowne jest kompletnie. I on się zgodził, zresztą w jego sprawozdaniu on wyraźnie pisze tam, że właśnie ja byłem przeciwny i temu Pearl Harborowi, i przeciwny byłem
Uderzeniu. No, ale z tego wynika, z jego raportu, że on nie miał najmniejszego wpływu na czynniki podejmujące
decyzje. A to jest co innego, to znaczy...
Ale to z tego, prawda, wynikało.
Tak, z tego wynikało, tak, że on nie miał...
Mówiąc te próby inspiracji, niewielko miały skutek.
W każdym razie jedno pewne było, prawda, że na przykład na zebraniu, które było, nawet on tam pisze gdzieś, na zebraniu, które odbyło się w Berlinie, prawda, on jasno wystąpił wtedy, kiedy...
To było spotkanie z kim?
Wszystkich tych ambasadorów z całej japońskich i z Europy. Tak.
I to była konferencja ambasadorów
japońskich. I on wystąpił, jedyny wystąpił wyraźnie przeciwko temu, żeby Japonia angażowała się w jakąkolwiek bądź wojnę na Dalekim Wschodzie.
Tak. Ale nie, jak powiem, on sam z tego co pisze, to wynikało, że to wszystko miało.
No tak, no ale w każdym razie
faktem jest, że Japonia wpływ,
i on to podkreśla, że to mój wpływ był właśnie na to, to znaczy w ten sposób. I później jeszcze kiedyś, prawda, jak on z nim rozmawiał już później po wojnie, prawda, jak byłem w Tokio, to on mnie wyraźnie mówił. Mówi, że prawda, mówi, przecież wiemy jak ty, co ty zrobiłeś dla Japonii, mówi i tak dalej. Mówi tak, i zdajemy sobie sprawę z tego wyraźnie, mówi najlepszy to, że on mnie swój nawet herb rodzinny dał. Mówi, bo nie, Japonia nie może tobie dać odznaczenia, bo Polska wypowiedziała wojnę Japonii, prawda? Więc nie możesz dostać odznaczenia.
Bo to by oznaczało, że zdradzał swój kraj.
No właśnie, że zdradzał. W związku z tym, prawda, dał mi swój herb rodzinny i przyjął mnie do swojej rodziny, że tak powiem. I mam ten herb, prawda, 700 lat ten herb w jego rodzinie, prawda?
No więc to właściwie byłyby najważniejsze rzeczy, tak, które mi się nasuwają. Ja już właściwie chyba nic mi innych. Jedna byłaby rzecz dla mnie bardzo, bardzo ważna. Ja nie wiem, ile jeszcze zostało na taśmie. Już się kończy, ale to nie szkodzi. Gdybyś ty mógł mi powiedzieć kolejno, co jest w tych czterech artykułach.
Dobrze.
A w tom bladę.
Tak, dobrze.
Prawda?
Tak.
Jak się skończy taśma, to będzie. Więc powiedzmy, czy one są ułożone teraz w porządku?
Tak, one są tatami ułożone.
Tatami.
Tatami.
Może ja dać przerwę. Już. Dobra, za mnie? Już, teraz.
Tak. Także tutaj w tych gazecie jest, prawda, tytułem tego jest.
To jest data jest 14 czerwiec.
14 czerwca 1969. 25 tak. Lat. Po wojnie. Policja pozwoliła otworzyć wszystkie te i wszystkie gazety dostały prawo drukowania wszystkich wiadomości.
Rozumiem.
W związku z tym, prawda, ten Aftonbladet wydrukował, gdzie napisał na pierwszej stronie w dniu 14.
Jaki jest tytuł? Jaki jest tytuł?
Tajny agent wykrył wojskowe przygotowanie przeciwko Sztokholmowi.
Tak.
I to jest moja fotografia.
Czy autor artykułu był w jakimś kontakcie listownym z tobą?
Nie był.
Nie był. Dopiero on to oparł wyłącznie na...
Wyłącznie na dobrze, dokumentach, dobrze. Prawda...
Więc co on tu pisze?
Tak, i on tutaj pisze właśnie, że ja wykryłem, prawda, tutaj on lubi dość artykuł, prawda, jest i że ja wykryłem, prawda, tą koncentrację niemiecką w tym... W Sztokholmie.
Czy podaje tu jakieś szczegóły?
W pierwszym numerze tych szczegółów nie podaje.
Tak.
Natomiast tutaj w drugim numerze z dnia 15.
Podaj mi tytuł tego.
Tak. Polski
as
zatrzymał nazistowski napad na Sztokholm.
Na Sztokholm.
Tak. Tak. I tutaj top secret, prawda, jest moja fotografia między innymi, prawda. I on tutaj przytacza w tym numerze. Prawda, szkic, który ja wręczyłem w Dachau Znichetar, gdzie podane było koncentracja niemieckich,
rozumiem,
prawda, wszystko działo.
Tak.
Tutaj jest też fotografia Onodery, prawda, przy tej okazji.
Tak.
Prawda, i tutaj właśnie...
Ale czy w tekście są jakieś szczegóły?
Tutaj hitlerowscy agenci strategii z Placeresy Stowol, znaczy się strategicznie ulokowani w Stokholmie.
Rozumiem.
Ulokowani byli w ten sposób, prawda, że wszystkie ministerstwa, które tam były, tak, prawda, jakieś urzędy...
Obiekty w oznaczeniu wojskowym.
Wojskowym były otoczone tą grupą, prawda,
turystów,
tak zwanych turystów, tak, prawda, w rzeczywistości tak. To byli młodzi ludzie, rozumiem, prawda, i tak dalej.
Później. Rozumiem.
Tak. I tak dalej. Teraz w numerze tutaj następnym, prawda?
Jaki tytuł jest?
Tu jest tytuł. To jest 15.
To jest numer, tu jest data.
15, to jest 15.
Tak. 15 czerwiec, tak, to 1960.
Następny numer, prawda, jest odsłonięty, znaczy, gdzie ja miałem się spotkać w skansenie z agentką tą, o której tak mówiłem, która przyjechała z Niemiec, prawda?
Tak.
I nim ja tam poszedłem, to on już gestapo ją zamordowało.
Aha, tu o tym jest.
Tak, o tym.
Dobrze, a może jeszcze zrobimy jedną rzecz, mianowicie może ty spokojnie to sobie teraz przeczytasz i powiedz mi, czy jeszcze są jakieś istotne szczegóły, ja wyłączę. Teraz możemy
dalej. Tak, więc tutaj w tym numerze, prawda, czołowym numerze, prawda, pierwszym, z dnia 14 czerwca, on w skrócie jest podane całość zagadnienia wszystkiego. To znaczy o tej koncentracji wszystkich Niemców tam, prawda?
Tak.
Później, że to doprowadzić musiało do katastrofy i że tutaj właśnie ja między innymi, prawda, moje nazwisko jest wielokrotnie wymienione, to fotografia moja między innymi jest, prawda? I tutaj on wyraźnie podkreśla, że
co jest na przykład CIA i OSS?
Tak, to jeżeli chodzi o te wiadomości, prawda? To znaczy, że one później zostały przekazane, prawda, do tych różnych organizacji, prawda? Ale na początku to na przykład podaje nam, że najpierw 500 tych agentów, prawda, zjawiło się, później przybywało coraz więcej, prawda? I w końcu już widać było, że
to są
przygotowania na wielką skalę.
Bo
przede wszystkim, co jest najważniejsze, to jest to, że to było młodzież, to nie byli ludzie.
I on to pisze. Rozumiem. No dobrze, a w następnym, tu jeszcze jest?
To właśnie w skrócie wszystko jest wielkie.
W następnym?
Tak, w następnym to jest tak samo, że ja, że polskie master z pionem, to znaczy, no, powiedzmy, jak to powiedzieć, master z pionem?
No to jest bardzo proste, to jest as wywiadu.
As wywiadu, dobrze.
Tak. Popatrz, albo mistrz. No.
Mistrz wywiadu.
Nie, ale to jest as. To się
zatrzymał nazistowski napad na Sztokholm, prawda? I tutaj też tak samo podaje, prawda, że wszystko to, prawda, między innymi ze szkicami i tak dalej, podaje, że właśnie w szczegółach, jak to się odbywało i jak ta koncentracja była, jak oni przyjeżdżali, jak lokowali się, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i później ta ostatnia rzecz, która była, prawda, niby jeszcze dodatkowa taka rzecz, prawda, ostatnia to jest ta sprawa z tym, jak się...
Z tą zwiększką.
Zamordowaną.
Okej, dobra. Dziękuję bardzo.